Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Temat, który dziś podejmujemy, zwycięska Bitwa Warszawska 1919-1921. A naszym Państwa gościem jest dr Krzysztof Kawęcki, historyk i politolog. Witamy Panie doktorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Pragniemy poruszyć ten temat zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 z prostej racji, że jesteśmy już na progu stulecia Bitwy Warszawskiej, która była takim punktem kulminacyjnym tej wojny polsko-bolszewickiej. Ale zanim podejmiemy bezpośredni temat związany z przebiegiem bitwy, z przyczynami tej wojny, pierwsza wojna światowa kończy się, miała być wojną, by nie było wojen. A jak wygląda Europa po zakończeniu pierwszej wojny światowej?
Nowy porządek po zakończeniu pierwszej wojny światowej był ustalany na konferencji w Wersalu. Ona trwała od 19 stycznia 1919 roku do 28 czerwca tego roku, a zatem pół roku. Brała udział w tej konferencji również delegacja polska z Romanem Dmowskim i Ignacym Paderewskim na czele. I tam ustalano nowy porządek, powstanie nowych państw. Przy czym nie wszystko ustalono, jeśli chodzi o Polskę. Przede wszystkim dlatego, że właśnie tę granicę wschodnią, czy w ogóle ten ład w Europie Środkowej, czy Europie Środkowo-Wschodniej, trzeba było po prostu wywalczyć i to wywalczyć zbrojnie. Aczkolwiek oczywiście ten temat był wielokrotnie omawiany na konferencji w Wersalu. Kwestia granicy wschodniej. Natomiast trzeba powiedzieć, że w konferencji nie wzięła udziału ani Rosja, pogrążona w wojnie domowej, można powiedzieć, w konflikcie między bolszewikami a, powiedzmy, zwolennikami tej tak zwanej Białej Rosji, czyli zwolennikami cara, tych rozwiązań dawnych imperium rosyjskiego, ale również różnych innych odłamów właśnie antykomunistycznych. Natomiast również Niemcy oczywiście nie wzięły udziału w konferencji, ponieważ była to konferencja państw zwycięskich. Ale trzeba powiedzieć, że niezależnie od tego, że Rosja nie była uczestnikiem konferencji w Wersalu, to Rosja była na tym obszarze, powiedzmy, Europy Wschodniej pierwszym wyborem dla państw zachodnich. To Francja, która wzięła na siebie główny ciężar w wojnie z Niemcami, to Francja właśnie upatrywała przede wszystkim w Rosji swojego sojusznika. Również Wielka Brytania w dużym stopniu. A zatem nie było zbyt daleko idącej, można powiedzieć, przychylności w tych kwestiach polsko-rosyjskich, w tym konflikcie polsko-rosyjskim, czy szerzej polsko-bolszewickim, ze strony państw zachodnich. Natomiast później rzeczywiście w wyniku rozwoju sytuacji na froncie, w wyniku tych zagrożeń, które się pojawiły, ta optyka, szczególnie jeśli chodzi o Francję, zmieniła się. Natomiast jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to nadal Wielka Brytania przez cały okres wojny polsko-bolszewickiej była Polsce bardzo, bardzo nieprzychylna. I właśnie powstają po pierwszej wojnie światowej nowe państwa. Powstają nowe państwa po rozpadzie z jednej strony Austro-Węgier, a z drugiej strony właśnie Imperium Rosyjskiego. I tutaj na tym obszarze dawnego Imperium Rosyjskiego powstają nowe państwa, państwa niepodległe. To jest Finlandia, to są państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia. To są aspiracje Ukrainy, powstają ośrodki niepodległościowe, które mają na celu powołanie państwa ukraińskiego. Trochę gorzej to wygląda na Białorusi, dlatego że ten stan świadomości, brak tych elit wówczas białoruskich, nie pozwolił na postawienie sprawy niepodległości Białorusi na forum międzynarodowym. No i właśnie oczywiście kwestia również Polska, bo w dużym stopniu przecież Polska powstała na ziemiach zaboru rosyjskiego.
Zwycięska wojna polsko-bolszewicka, początek 14 lutego 1919 roku. Co się wtedy wydarzyło? Słyszeliśmy już, że trwa konferencja wersalska. Tam jest z delegacji polskiej Dmowski i Paderewski. Natomiast no, w Polsce wiadomo jest Piłsudski, który marzy o Międzymorzu, no ale Rosja, bolszewicy marzą o tym, by ze swoją ideologią ruszyć na zachód.
Tak, już w grudniu 1918 roku przywódca państwa sowieckiego, Lenin, ogłasza tak zwany Czerwony Marsz, koncepcję Czerwonego Marszu, czyli Marsz na Zachód. Oczywiście ten Marsz na Zachód musi się odbyć kosztem Polski. Sytuacja jest zresztą w 18-19 roku bardzo, powiedziałbym, skomplikowana i niebezpieczna również dla państw Europy Zachodniej, dlatego że w Niemczech trwa rewolucja. Możliwość przejęcia władzy przez komunistów, czy też agenturę, powiedzmy, kominterną, międzynarodówki komunistyczne, można powiedzieć, już jest możliwa. Na Węgrzech komuniści obejmują władzę. Béla Kun jest tym dyktatorem. Niezwykłe zbrodnie, które popełniają komuniści węgierscy. I właśnie ten Czerwony Marsz, który został właśnie ogłoszony przez Lenina jako taki strategiczny cel, mający na celu zajęcie oczywiście Polski, narzucania tam rządów sowieckich, de facto likwidacji państwa polskiego, wprowadzania republiki tak zwanej socjalistycznej, oczywiście również w krajach bałtyckich, jak również tutaj bolszewicy mówią o Rumunii także. Dalej oczywiście chcą wspomagać rewolucję, tak zwaną rewolucję proletariacką na Węgrzech, także w Niemczech. Także również aspiracje sięgają dalej Finlandii, ale przecież bolszewicy wyraźnie formułują dalsze cele. Dalsze cele to są Włochy, Francja, Wielka Brytania, a nawet dojście do Hiszpanii, do Pirenejów. Przy czym trzeba też powiedzieć, że te ruchy komunistyczne, które sympatyzują z bolszewikami, wspierane przez bolszewików w Europie Zachodniej, no, nabierają pewnego znaczenia. No, szczególnie w tym momencie, no, po zakończeniu wojny, więc pewnej takiej no, sytuacji dalekiej od stabilizacji. Stąd też te tak zwane protesty robotników Wielkiej Brytanii czy Francji pod hasłem ręce precz od Związku Sowieckiego. Chodzi oczywiście o to, żeby nie było żadnej interwencji jakiejś takiej antybolszewickiej przeciwko właśnie bolszewikom, żeby nie było tej pomocy dla tych sił tak zwanych kontrrewolucyjnych, czy tej Białej Rosji, ale to również te ręce precz od Rosji, od Związku Sowieckiego, to jest hasło, które jest wymierzone właśnie w działania państwa polskiego, w działania militarne Wojska Polskiego. I to jest sytuacja oczywiście bardzo trudna. I z drugiej strony, jak ojciec zauważył, naczelnik państwa Józef Piłsudski ma koncepcję stworzenia federacji. Premier Francji Georges Clemenceau nazwał ten obszar, który projektował właśnie Piłsudski, czyli stworzenia tej federacji, obszar między Rosją a Polską, kordonem sanitarnym. To znaczy to miał być kordon, który odgranicza, prawda, od tej epidemii bolszewizmu właśnie ten epidemia bolszewizmu z jednej strony, z drugiej cywilizacja zachodnia, prawda, więc miało to oddzielać ten kordon sanitarny. I Piłsudski próbuje realizować ideę federacji. Zresztą on mówi, że sprawa kluczowa to nie jest zdobycie Moskwy. Powołuje się tutaj na przykład na przykład działań odległych, ale Zygmunta III Wazy, który zresztą zdobył Moskwę, prawda, zdobyliśmy Kreml, ale to, jak mówił Feliks Konieczny, to nie było działanie, że tak powiem, zbyt perspektywiczne i dlatego, że zupełnie inna cywilizacja, więc to raczej należało trochę inaczej oczywiście walczyć z Rosją, ale nie ulegać pokusie zdobycia Moskwy. podporządkowywania sobie, nie wiem, jakoś Rosji. Natomiast Piłsudski uważa, że kluczem jest Kijów, czyli Ukraina. Stąd też właśnie mówi o federacji. Federacji, która miała obejmować Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę i Białoruś. Tylko problem polegał na tym, że no, żeby stworzyć federację, to trzeba oczywiście mieć tutaj partnerów do tego. Obie strony muszą myśleć podobnymi kategoriami. Tymczasem sytuacja jest taka, że ani Litwa, ani Łotwa, ani Estonia nie są zainteresowane zupełnie z różnych powodów federacją. Białoruś szybko, że tak powiem, ulega wpływom sowieckim, znajduje się w orbicie później właśnie Rosji sowieckiej. No i pozostaje Ukraina, tylko problem Ukrainy też jest bardzo skomplikowany. Tam były przynajmniej w tym czasie, tworzą się przynajmniej dwa ośrodki takie polityczne, takie państwowości, można powiedzieć, zalążki państwowości ukraińskiej. Z jednej strony jest to tak zwana Zachodnia Ukraińska Republika Ludowa na terenie Galicji Wschodniej, czyli to powiedzmy Lwów i tak dalej, bardzo antypolska. To zresztą są też wspomnienia, że tak powiem, żywe jeszcze wojny polsko-ukraińskiej, która rozpoczęła się właśnie atakiem wojsk ukraińskich na Lwów 1 listopada i doszło rzeczywiście do regularnej przecież wojny polsko-ukraińskiej. W jakiś sposób z różnych powodów niestety zapomnianej, a godnej przypomnienia. Duża rola również w zwycięstwie tutaj armii generała Józefa Hallera. A więc mamy ten jeden ośrodek, Zachodnia Ukraińska Republika Ludowa. Z drugiej strony Ukraińska Republika Ludowa już tam dalej, czyli nad Dnieprem. I te dwa ośrodki próbują tworzyć tę państwowość. Zachodnia Ukraińska Republika Ludowa upada, natomiast Piłsudski doprowadza do porozumienia z szefem tej Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli atamanem Semenem Petlurą. Zostaje podpisane porozumienie, również aneks wojskowy i on jest najważniejszy. W zasadzie można powiedzieć, że to porozumienie sprowadza się do takich dwóch głównych kwestii, że zostanie utworzone niepodległe państwo ukraińskie i że armia pod dowództwem Semena Petlury, armia ukraińska, będzie wspomagała Wojsko Polskie w tej wyprawie, w tym dziele. No niestety były bardzo podzielone opinie, w tej klasie politycznej ukraińskiej ówczesnej, duża niechęć do Polski, Polacy byli traktowani jako okupanci wręcz. Natomiast Semen Petlura nie cieszył się aż tak dużym poparciem znacznej części nie tylko społeczeństwa ukraińskiego, ale również polityków ukraińskich. Stąd też udział militarny Ukrainy był, no, powiedziałbym, może nie symboliczny, on miał swoje oczywiście znaczenie w tej ofensywie przeciwko bolszewikom, no ale to przede wszystkim Polacy, strona polska, Wojsko Polskie wzięło główny ciężar tej walki. I zgodnie z tym właśnie już nastąpiła ta ofensywa na Kijów. 7 maja zostaje zdobyty Kijów. No niestety Semen Petlura nie był w stanie utrzymać i stworzyć w ogóle niepodległego państwa ukraińskiego.
Przeszliśmy do tej, można powiedzieć, wojny polsko-ukraińskiej. Jak ona wiąże się z wojną polsko-rosyjską początkiem rozpoczętą 14 lutego?
No przede wszystkim to jest jak gdyby ten też czas w dużym stopniu, prawda, kiedy prowadzimy i wojnę właśnie z początki wojny właśnie z Rosją, z bolszewikami, jednocześnie trwają walki z Ukrainą. Przede wszystkim Ukraińcy oczywiście dążą do stworzenia własnego niepodległego państwa. Tu nie ma jakiegoś porozumienia ukraińsko-rosyjskiego. Natomiast no, bardzo z sympatią do tych działań ukraińskich bardzo patrzą Niemcy. Także również w kontekście swoich planów no, antypolskich, można powiedzieć, czy skierowanych przeciwko państwowości polskiej. A więc sytuacja jest, powiedziałbym, dość skomplikowana. Ale na początku 19 roku ta wojna kończy się, wojna polsko-ukraińska zwycięstwem wojsk polskich. No i to są też początki już tej wojny polsko-bolszewickiej, jak ojciec wspomniał, 14 luty, tak, to jest ta symboliczna data, pierwsza bitwa w Mostach na terenie dzisiejszej Białorusi. No i później jest realizacja tego planu właśnie polsko, tego planu, przepraszam, bolszewików. A ten plan właśnie polega na tym, żeby właśnie zdobyć Europę Zachodnią. I stąd też właśnie w lutym 1919 roku bolszewicy ogłaszają taki plan, to się nazywa Operacja Wisła. No, sama nazwa mówi oczywiście, że to ma być ekspansja na Polskę, inwazja na Polskę. No a później oczywiście w 20 roku już głównodowodzący wojsk Armii Czerwonej, Siergiej Kamieniew, wydaje rozkaz ataku właśnie na, nawet nie na tylko Polskę, tylko w ogóle na Europę. Ale oczywiście, jak to swego czasu powiedział Michail Tuchaczewski, przez trupa Polski do rewolucji bolszewickiej.
Wspomniał pan doktor o kordonie sanitarnym. Tak uważali Francuzi, że idea Międzymorza, idea tych federacji państw wolnych, niepodległych, będzie takim kordonem sanitarnym. No, z drugiej strony Rosja uważała, że są to zapędy Polaków do utworzenia swoich kolonii, zarówno kolonii ukraińskiej, białoruskiej. Gdybyśmy mogli dotknąć tego, jak Polska była traktowana wtedy przez Rosję w całym dziele propagandy rosyjskiej.
Tak, więc myślę, że tutaj oczywiście i ocena ze strony, powiedzmy, tych tak zwanej białej Rosji, prawda, tych białych generałów, jak i tej właśnie części czerwonej, bolszewickiej, była w dużym stopniu zbieżna. Zarówno, oczywiście, strona, powiedzmy, ta właśnie antybolszewicka w Rosji, co prawda przewidywała ewentualnie powstanie jakiegoś niepodległego państwa wówczas, bo to już był taki moment historyczny, że trudno było tego nie uwzględniać, ale to miała być Polska tak naprawdę pozbawiona tych ziem wschodnich, nie tylko Kresów wschodnich. Myślę o Kresach, to nie myślę o Wilnie i Lwowie, bo to jest w zasadzie, można powiedzieć, historycznie serce Polski. A więc myślę o tych dalszych terenach, ale również, jeśli chodzi, Rosja nie uwzględniała w swoich planach, czy biali właśnie, w ogóle możliwości, żeby ziemię na przykład trzeciego zaboru rosyjskiego w dużym stopniu mogły powrócić do Polski. A zatem to miała być mała Polska i to był główny problem, dlatego że był taki epizod, kiedy to jeden z tych dowódców Armii Czerwonej, Denikin, zwrócił się do Józefa Piłsudskiego z propozycją wyprawy, wspólnej wyprawy na Moskwę przeciwko bolszewikom. Jak oceniają to historycy wojskowości, z punktu widzenia militarnego wydawałoby się, że gdyby nastąpiła to połączenie tych sił, to bolszewizm by rzeczywiście został zdławiony. Inaczej by w ogóle wyglądała historia. Często jest tak, że pewien jeden jakiś moment ważny może zupełnie zmienić losy świata. Natomiast oczywiście Piłsudski nie tylko nie podejmuje tej propozycji, ale przedstawiciele Piłsudskiego rozmawiają z przedstawicielami Lenina w Białowieży, w Mikaszewiczach, dlatego że Piłsudski za głównego wroga uważał Rosję, uważał, że bolszewizm to jest taki rak, który, powiedziałbym, dotyka organizm Rosji, który może Rosję bardzo osłabić. Poza tym, tak jak wielu innych zresztą, sądził, że komunizm zbyt długo nie przetrwa. A przede wszystkim decyzja wynikała z tego, nie podjęcia tych właśnie wspólnych działań, że właśnie Denikin nie uwzględniał absolutnie takiej możliwości, żeby mogła powstać niepodległa Ukraina. Ziemie właśnie te traktowali jako ziemie rosyjskie.
Zwycięska wojna polsko-bolszewicka 1919-1921. Porozmawiajmy o dwóch armiach, czyli Armii Polskiej i Armii Bolszewickiej. Skąd finansowanie tych dwóch armii, zarówno z jednej, z drugiej strony? Wiadomo, że Armia Polska walczyła o byt, a tutaj Armia Rosyjska, wiemy, że szli po szczęście, po bogactwo i dla nich było rzeczą jasną, że Rosja będzie istnieć, zwłaszcza dla dla władców czy dla zwierzchników Rosji, ale gdyby pan doktor nam nakreślił, przybliżył kwestię zdobycia, finansowania również dla tych dwóch armii, które stoczyły wtedy ze sobą wojnę.
No przede wszystkim, jeśli chodzi o stronę polską, to był ogromny wysiłek państwa polskiego przede wszystkim państwa polskiego, które po prostu musiało też zmagać się w walce o granicę w tym samym czasie na innych obszarach. No chociażby przypomnijmy powstania śląskie, prawda? W 19 roku pierwsze powstanie, w 20 mamy drugie, w 21 trzecie powstania, więc jest to ten czas wojny polsko-bolszewickiej, również powstanie wielkopolskie. A zatem Te wysiłki były, że tak powiem, no, bardzo utrudnione, militarne. Natomiast na pewno dużą rolę odegrała na przykład armia generała Józefa Hallera, która przecież powstała w 1917 roku, w dużym stopniu właśnie wyposażona przy pomocy państw zachodnich, aliantów, przede wszystkim Francji, ale również duża pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. A w tej armii znaleźli się przede wszystkim Polacy właśnie z Europy Zachodniej i również Stanów Zjednoczonych. I to była armia naprawdę bardzo dobrze zorganizowana, no, ze znakomitym oczywiście dowódcą, wybitnym dowódcą, generałem Józefem Hallerem. Ale również powstaje armia ochotnicza. To jest rzecz ogromnie istotna. Młodzi, no nie tylko młodzi, ale w zasadzie można powiedzieć, że większość, znaczna część to byli ludzie młodzi, dlatego że do tej armii ochotniczej przyjmowano ludzi od wieku od 17 do 40 kilku lat. No, oficerowie też powiedzmy tam w granicach 50 lat, ale to w dużym stopniu ludzie młodzi. I ta armia ochotnicza osiąga stan około 105 tysięcy. Dość powiedzieć, że całość polskiej armii, która bezpośrednio uczestniczyła w całej wojnie, wyniosło około 360 tysięcy. Oczywiście w odwodzie jeszcze było więcej, prawda, to około miliona, natomiast 360 tysięcy tak bezpośrednio uczestniczyło. Po stronie Armii Czerwonej to była też no, ogromna ilość, ponieważ 950 tysięcy, a więc nawet mamy przewagę po stronie Armii Czerwonej. I tutaj oczywiście mamy też, jeśli chodzi o jeszcze Armię Polską, pomoc również ze strony państw, no może jednego przede wszystkim państwa, tak naprawdę jednego państwa, czyli Węgier. Węgier Miklosza Hortiego, admirała Miklosza Hortiego, antykomunisty, który no, zasłużył się między innymi tym, że zdławił tę rewoltę bolszewicką na Węgrzech, Belikuna. I właśnie to Węgry spieszą Polsce z pomocą, mimo że same są w bardzo trudnej sytuacji. Zresztą doświadczą doświadczą po prostu rozbioru w Trianon, bo 2/3 terytorium przeszło tracili. Ale Węgrzy pomagają. Chcą pomóc wręcz bezpośrednio przerzucić wojska węgierskie, które by miały wspomagać Polaków. No niestety stanowisko niektórych państw jest tutaj inne. Nie godzą się na taki przemarsz, powiedziałbym, czy przerzut wojsk węgierskich. Przede wszystkim Czechosłowacja nie wyraża na to zgodę. Oczywiście Niemcy to jasne. I z tego powodu właśnie no, ta pomoc wojska węgierskiego nie dochodzi do skutku, natomiast jest ogromna pomoc w zakresie dostarczenia uzbrojenia. Ilości nabojów to po prostu są miliony. Także tutaj mamy różną broń, prawda, pistolety Mausera, mamy również szeroką rozumianą, że tak powiem, zaplecze, kuchnie polowe i tak dalej, i tak dalej. I to jest ogromna pomoc właśnie w tym uzbrojeniu, którą Węgrzy Polsce pomagają. Mówię, to w zasadzie to chyba jedyny kraj tak naprawdę. No, dzięki właśnie tutaj tej życzliwości Rumunii ten sprzęt wojenny mógł do Polski zostać dostarczony, bo jak mówię, Czechosłowacja niestety zablokowała to. No i tam jeszcze można powiedzieć o pewnych działaniach ze strony Stanów Zjednoczonych. No, przychylność taka bardziej dyplomatyczna, powiedziałbym. Natomiast są ochotnicy, lotnicy, amerykańscy, którzy biorą udział właśnie w tej wojnie po stronie polskiej. Natomiast jeśli chodzi o stronę finansowania przez bolszewików, no to to już jest zagadnienie dość, powiedziałbym, takie może nie tyle bardziej skomplikowane, ale to już jest jak gdyby związane w ogóle z procesem powstawania w ogóle bolszewizmu, finansowania w ogóle rewolucji bolszewickiej, później oczywiście Armii Czerwonej, bo Armia Czerwona była tą awangardą tej rewolucji. No to jest oczywiście finansowanie przez międzynarodowe środowiska żydowskie w dużym stopniu, przez różne banki. No i to po prostu chyba to jest plan oczywiście mający na celu zniszczenie tak naprawdę cywilizacji chrześcijańskiej, zniszczenie Europy. I te różne ośrodki finansują wówczas bolszewizm. Ciekawe również jest to, i to nie jest jakaś, że tak powiem, spiskowa teoria dziejów, że w dużym stopniu te środowiska, czy powiedzmy tej orientacji, tej preweniencji finansują również nazizm, Hitlera finansują, ale no, mamy tutaj też jak gdyby odniesienia współczesne, prawda, na działalność Sorosza i tak dalej, różnych ośrodków, które wywrotowych, które mają na celu właśnie doprowadzenie do właśnie no, zniszczenia tak naprawdę Europy.
Zwycięska wojna polsko-bolszewicka 1919-1921. Ważne bitwy, wydarzenia tej wojny. Wiadomo, cud nad Wisłą, bitwa warszawska 1920. Mówimy o bitwie niemeńskiej. O jakich jeszcze wydarzeniach?
No przede wszystkim, jeśli się pozwoli, to tak, rzeczywiście dwa słowa na temat bitwy tej warszawskiej, bo tak. trudno coś tam nie dopowiedzieć. No chociażby były ambasador, czy ambasador w Wielkiej Brytanii, w II Rzeczpospolitej, Edgard Vincent Abenon, powiedział, że jest to 18 najważniejsza bitwa w dziejach świata. I to jest oczywiście prawda. Warto tu powiedzieć, że Polacy, polski wysiłek militarny, Wojsko Polskie, nazwijmy tak, dwukrotnie ratowało Europę. Pierwszy raz to jest odsiecz Wiednia, kiedy to król Jan III Sobieski z husarią polską, ale również dowodząc wojskami cesarskimi, zatrzymał tę inwazję Imperium Osmańskiego, ratując przed zagładą Europę, a z drugiej strony właśnie ta wspomniana bitwa warszawska, która przecież uratowała nie tylko Polskę, ale uratowała również Europę Zachodnią. I o tym uniwersalnym charakterze tej bitwy, czy nawet szerzej, raczej wojny polsko-bolszewickiej, powinniśmy pamiętać, powinniśmy przypominać światu, a będzie ku temu też dobra okazja, ponieważ będzie stulecie w przyszłym roku bitwy właśnie warszawskiej. Ale oczywiście ona była przełomowa. To był cud nad Wisłą. Oczywiście tu kilka elementów się na to złożyło. Myślę, że może w audycji radiowej będzie można bliżej coś na ten temat powiedzieć, więcej na ten temat coś powiedzieć. Natomiast oprócz tej bitwy warszawskiej mamy również inne bitwy bardzo znaczące, przede wszystkim związane, wydaje się, już z tą kontrofensywą wojsk polskich, prawda? Czyli już z tym uderzeniem z Nadwieprza po bitwie warszawskiej, a zatem no, przede wszystkim, oczywiście tu jest bitwa pod Komarowem, bitwa pod Zadwórzem, nazwana polskimi Termopilami, czy też właśnie wspomniana bitwa nad Niemnem, bitwa niemeńska, która trwała właśnie kilka dni. I wielka bitwa, zwycięska, no dość powiedzieć, że w tej bitwie udział wzięło 67 tysięcy wojsk Armii Czerwonej, a 40 tysięcy, jak się szacuje, zginęło. Straty polskie 7 tysięcy, około 100 tysięcy wojsk polskich. A zatem ta bitwa warszawska oczywiście była decydująca, ale nie rozstrzygająca całej wojny, dlatego że Sowieci jeszcze planowali kontrofensywę, jeszcze właśnie po tej nawet przegranej bitwie nad Niemnem, chociaż oczywiście wtedy już sytuacja ich była, można powiedzieć, los ich został przesądzony. No a później można powiedzieć, no takim finałem chyba tej wojny w sensie militarnym było zajęcie Mińska przez Mińska tak zwanego litewskiego przez właśnie wojska polskie 15 października 1920 roku. No jednak z tego Mińska wojska się wycofały ze względu na to, że w wyniku rokowań, które trwały polsko-rosyjskich, Mińsk pozostał po stronie rosyjskiej.
18 października 1920, tak w kronikach czy w kalendarium wydarzeń kończy się wojna, jednak traktat ryski 18 marca, no i wspomniany Mińsk nie zostaje w rękach polskich, ale zostaje w rękach rosyjskich wpływów. Dlaczego?
Proszę ojca, wybitni historycy, ja się tutaj może odwołam do dwóch wybitnych historyków, którzy badali tę kwestię, konferencji właśnie w Rydze, czyli tak zwanego traktatu ryskiego. To jest wybitny historyk z Kanady, profesor Jerzy Bożęcki, który po prostu przejrzał wszystkie archiwa z tym związane rosyjskie i napisał tą książkę na ten temat szczegółowo, czy wybitny również historyk profesor Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zgodnie stwierdzają, że kwestia Mińska była nie do odzyskania gdyby wówczas w tej sytuacji. Gdyby Polacy postawili kwestię Mińska nadal jak gdyby aktualną, że ma być w granicach powiedzmy, no, nie wiem, państwa polskiego, to są przekonani, że Rosja, na podstawie dokumentów oczywiście, Rosja by tego absolutnie nie przyjęła i ta wojna dalej by się toczyła. Ona by trwała jeszcze wiele lat. Mówimy o zwycięskiej wojnie, ale przecież bolszewicy, no to jednak potencjał był ogromny. To przecież było mocarstwo wówczas, Rosja. To było mocarstwo światowe. Natomiast Polska była mocarstwem co najwyżej regionalnym. I ta wojna by się dalej toczyła, no i skutki tego mogły być równe, bardzo niekorzystne dla państwa polskiego, a zatem zdecydowano się na podpisanie tego właśnie pokoju, tego rozejmu. I właściwie można powiedzieć, że oceniając traktat ryski,
udało się utrzymać granicę przez najbliższe 18 lat.
18 lat, a to też dało, proszę ojca, jednemu pokoleniu, nie tylko w Polsce, ale również w krajach niepodległych, w krajach bałtyckich, na budowanie własnej państwowości, także Finlandia. No, jeśli chodzi o Ukrainę i Białoruś, to jest sytuacja bardziej, mniej korzystna dla nich, ale jednak, mimo wszystko, dało pewną możliwość no, jakiegoś przetrwania, oczywiście w bardzo trudnych warunkach, ale przetrwania narodu i ukraińskiego, i białoruskiego, w wyniku też również traktatu ryskiego, ponieważ te w zasadzie, można powiedzieć, te działania, czy ta w ogóle koncepcja federacyjna, w jakiś sposób pośrednio wpłynęła na federacyjny charakter Związku Sowieckiego, co zresztą później w dużym stopniu było przyczyną upadku i możliwości uzyskania niepodległości przez Ukrainę i przez Białoruś również.
Doktor Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, a w dzisiejszych rozmowach poruszamy temat zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu. Państwa telefony, pytania bardzo mile widziane. Podaję numery do studia 56 657 0011 lub 56 657 0012. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. I dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Kolejne pytanie, które wiąże się z zakończeniem wojny polsko-bolszewickiej, z bitwą warszawską, to polityka pamięci po tym wydarzeniu, zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i po 1945 i po 89 do dziś przygotowujemy się do setnej rocznicy bitwy warszawskiej. Jak pan doktor ocenia tę politykę pamięci, czy politykę historyczną związaną z tym wydarzeniem?
W okresie międzywojennym w dużym stopniu, oczywiście wojna polsko-bolszewicka to było świadectwo bardzo żywe, no bo to byli uczestnicy, żyli w dużym stopniu, ci, którzy nie zginęli, byli świadkowie, ludność cywilna doświadczyła też ogromnych zbrodni ze strony Armii Czerwonej. To było bardzo żywe świadectwo, także związane z tym cudem nad Wisłą, czyli z tym przełomowym, można powiedzieć, dniem 15 sierpnia w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I to wydarzenie na pewno kształtowało w dużym stopniu tożsamość, patriotyzm Polaków. Natomiast również pewne spory związane z z tym, kto był autorem zwycięskiej bitwy i tak dalej, no niestety bardzo mocno to piętno odcisnęły na tym wydarzeniu. Często to są takie, powiedziałbym, no, ciemne plamy tej historii, tej pamięci historycznej wówczas, dlatego że nie wchodząc już, bo też nie będziemy mieli tutaj czasu, w te spory, kto był autorem zwycięskiej bitwy, to trzeba powiedzieć naprawdę o dużym znaczeniu wielu ludzi, wielu wybitnych wojskowych. No przede wszystkim szef sztabu generał Tadeusz Rozwadowski, wybitny wojskowy, który niestety no, stał się później ofiarą tej niestety polityki historycznej, którą prowadzi obóz sanacyjny, piłsudczykowski. Józef Piłsudski i obóz piłsudczykowski sanacyjny bardzo był mocno wrażliwy na tym punkcie, przypisując zwycięstwo, jak to mówiono, geniuszowi Józefa Piłsudskiego i tylko geniuszowi Józefa Piłsudskiego, pomijając wielką rolę innych, jak właśnie generała Józefa Hallera na przykład, generała Władysława, późniejszego generała Władysława Sikorskiego. Także oczywiście wielka rola tutaj na przykład Edwarda Rydza-Śmigłego. No wiele można tutaj naprawdę wybitnych wojskowych wymienić. I to jest właśnie przykład tego zwycięstwa, że Polacy, wojskowi, wybitni, przede wszystkim wybitni, mimo pewnych różnic politycznych potrafili tutaj zjednoczyć się w jakiś sposób. Także w Radzie Obrony Państwa, mimo mocnych dość często dyskusji. Natomiast no, też jest fakt, no, chyba już może i powszechnie znany, że 12 sierpnia 1920 roku Józef Piłsudski, a więc w przededniu tej Bitwy Warszawskiej, złożył na ręce Wincentego Witosa rezygnację z funkcji naczelnego wodza. Wincenty Witos tę rezygnację schował do szafy, można powiedzieć, do sejfu. To świadczy też o wielkiej klasie Wincentego Witosa, dlatego że gdyby ten fakt no, przedostał się do opinii publicznej, to na pewno nie wpłynąłby dobrze na morale ludzi. Piłsudski oczywiście różne argumenty używał, jeśli chodzi o tę rezygnację. Uważał przede wszystkim, że jego osoba może przeszkadzać w ewentualnej pomocy, którą deklarowali przynajmniej przywódcy państw zachodnich, Wielka Brytania wówczas, ale to były tylko deklaracje, czy Francja, ponieważ no, raczej oczekiwali tego, że Piłsudski nie będzie naczelnym wodzem, ponieważ te plany federacyjne i tak dalej, no, oni nie podzielali tego poglądu, więc z tego powodu oczywiście Piłsudski chciał zrezygnować, ale też no, można powiedzieć, że w tej bitwie warszawskiej decydującej no, nie brał udziału, był poza Warszawą. Natomiast jeśli chodzi o autorstwo planu, no to niewątpliwie to była rozmowa Józefa Piłsudskiego z generałem właśnie Rozwadowskim w nocy z 5 na 6 sierpnia, gdzie generał Rozwadowski przedstawił ogólny plan, no ale naczelny wódz musiał go jednak zatwierdzić, czyli Józef Piłsudski. Generał Rozwadowski wówczas przedstawił plan kontrofensywy. Dwa takie warianty. Jeden bardziej, mniej ryzykowny spod Garwolina, a drugi bardziej ryzykowny z Nadwieprza. I Józef Piłsudski wybrał ten drugi wariant i ta ofensywa właśnie tak trwała. Natomiast no, niestety generał Rozwadowski był później uwięziony. Wincenty Witos wspomniany, przecież był też również więźniem Brześcia, później był na emigracji. I ten, powiedziałbym, może nawet nie tyle osobiste działania Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników po 1926 roku tworzyły właściwie taką, można powiedzieć, legendę, że to jedynie Józef Piłsudski był właśnie autorem tego planu i on doprowadził do tego zwycięstwa. Pomniejszano niestety rolę różnych też postaci wybitnych, czy generała Sikorskiego, czy Hallera. Właśnie generał Marian Kukiel zwrócił uwagę na wielką rolę generała Rozwadowskiego. Również, jeśli chodzi o okresie tym sanacyjnym, no, można powiedzieć, jak gdyby zwalczano to określenie cuk nad Wisłą, prawda? No bo cuk nad Wisłą odbierał w jakiś sposób zasługi Józefowi Piłsudskiemu. No i też pomniejszano, jednak trzeba powiedzieć, na przykład znaczenie, to w prasie sanacyjnej było wyraźnie widoczne, znaczenie, symboliczne znaczenie dla zwycięstwa śmierci księdza Ignacego Skorupki, prawda? Bo Pobóg Malinowski, władca Pobóg Malinowski, niewątpliwie wybitny historyk, ale Piłsudczyk, też właściwie okoliczności śmierci przedstawiał, no, dalekie od heroizmu, że jakaś tam zabłąkana kula trafiła i tak dalej. Więc to jest jak gdyby taka pewna, powiedziałbym, zazdrość ze strony, taka małość małoskowej ze strony właśnie obozu piłsudczykowskiego. Po wojnie oczywiście wiadomo, jak ta sytuacja wyglądała. To ta narracja historyczna w PRL-u to była po prostu narracją zgodną z bolszewicką narracją. I tutaj oczywiście podkreślano też właśnie rzekome te imperialistyczne zapędy ze strony Polski i tak dalej. Po 1989 roku no, mamy tutaj oczywiście już pewną dyskusję szerszą. Mam nadzieję, że właśnie wchodzimy na taki etap, że będziemy mówili o znaczeniu różnych czynników w tej wojnie i różnych postaci, bo po prostu sprawiedliwość nakazuje, żeby oddać im to, co im się należy. I jeszcze jedna rzecz, proszę ojca, która jest bardzo ważna i która została w zasadzie przez teraz, w jakiś sposób w ostatnim czasie przez historyków odkryta, można powiedzieć, na podstawie właśnie archiwaliów. Otóż ogromna rola w tym zwycięstwie to jest właśnie polskich kryptologów, którzy po prostu złamali szyfry sowieckie.
Kryptologów i chłopów oraz kobiet, mówi się jeszcze.
Tak, to też.
Odgrywa się rolę chłopów.
Tak, to prawda. To
święto
prawda.
Czynu chłopskiego, tak, to prawda, przecież tak. Dzięki tej wojnie polsko-bolszewickiej.
Tak, a kobiety również, rzeczywiście kobiety brały udział w wojnie. Zresztą mamy ten słynny obraz Kossaka, prawda, przedstawiający bitwę tą warszawską i tam właśnie też jest postać również kobiety, żołnierza spódnicy, którzy też rzeczywiście rolę znaczącą pełnili. Ale właśnie złamanie tych szyfrów i to jest kwestia naprawdę genialna. I to właśnie w dużym stopniu ta Szkoła Lwowska Matematyków doprowadziła do tego. Porucznik Jan Kowalewski, który już jesienią 19 roku znał te szyfry, potrafił złamać te szyfry. I to Biuro Szyfrów przekazywało informacje również przede wszystkim Józefowi Piłsudskiemu. Jeśli mówiliśmy o tej decyzji Józefa Piłsudskiego o wyborze właśnie tego wariantu uderzenia z Nadwieprza, to przede wszystkim to było to właśnie, że informacje przekazane przez Biuro Szyfrów po prostu doskonale pokazywało, że tam są słabości strony rosyjskiej i można tam odnieść sukces.
Dziękuję bardzo. Doktor Krzysztof Kawęcki. Prosimy bardzo. Radio Maria Telewizja Trwam. Halo. Prosimy.
Halo.
Prosimy. Jesteśmy Halo? Już na antenie. Jesteśmy na wizji. Halo.
Mówi Zdzisław Zbyszkowa. Serdecznie pozdrawiam księdza prowadzącego i pana profesora. Bardzo proszę pana profesora, żeby nie... Zamknij to.
Słyszymy, panie Zdzisławie.
A bo tutaj telewizor mi się włączył.
No właśnie.
I musiałem go wyłączyć. Bardzo przepraszam za krótkie tutaj takie perturbacje. Bardzo się cieszę z takiego w ogóle tematu podjętego przez pana profesora w związku ze zbliżającą się tą setną rocznicę. Ja wychowałem się w okolicach Komarowa i tam w kościele, to jest na Roztoczu między Zamościem a Tyszowcami, jest taka osada Komarów. Teraz jest obwodnica w drodze na Chrubieszu. I tam w kościele jest przy wejściu obraz Jerzego Kossaka, szarża kawalerii polskiej pod Komarowem. Drugi obraz Jerzego Kossaka był, prawda, w nawie bocznej, ale został po wojnie przez komunistów zamalowany. I później nastąpiły lepsze czasy, to ten obraz został odtworzone niejako. I Komarowiacy są bardzo patriotyczni i bardzo dumni z tego, że na polach tego Komarowa rozstrzygnęła się właściwie bitwa tego frontu południowego, który tam bodajże całym frontem w owym czasie wydaje mi się, że dowodził rycerz Śmigły, ale pod Komarowem, kiedy kawaleria Budionnego postanowiła zdobyć Zamość, mając dużą przewagę ogniową i konną przede wszystkim, Polacy nie mogli stawić jej czoła w stepach wołyńskich. I dopiero kiedy teren był pofałdowany, mogło to nastąpić. W bitwie tej, jak podają historycy, wzięło udział około 70 szwadronów. To jest jedna z największych bitew w dziejach, prawda, XIX czy XX wieku, nawet więcej niż w Bitwie Narodów tej kawalerii było niż w Podlipskiem. I chciałem przy okazji pozdrowić Komarowiaków, bo oni zawsze patriotycznie organizują 31 sierpnia, prawda, to jest swoje, bo tutaj na front był przesunięty już daleko na wschód, ale pod Komarowem jeszcze Budionny ze swoją konarmią stał. I jeszcze raz tylko pozdrawiam i dziękuję.
Dziękujemy panie Zdzisławie.
Panu profesorowi za znajomość i podniesienie tego tematu, który jest jakoby, prawda, w moim mniemaniu bardzo potrzebny społeczności polskiej.
Dziękujemy. Z panem Bogiem, panie Zdzisławie. Panie doktorze.
Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. No, podziękowania przede wszystkim należą się ojcu i radiu, telewizji Trwam, przepraszam, za podjęcie tego tematu. Ja tylko tutaj zostałem zaproszony, więc to jest oczywiście bardzo ważne i to, o czym pan mówił, że to wydarzenie nadal jest żywe, ale kształtuje patriotyzm mieszkańców Komarowa i to jest rzecz niezwykle ważna, bardzo istotna. To rzeczywiście trzeba się zgodzić, że to była jedna chyba z trzech najważniejszych bitew właśnie tej wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921 z armią Siemiona Budionnego. Najlepszą, można powiedzieć, jednostką, formacją wojskową właśnie Armii Czerwonej. I to zwycięstwo pod Komarowem również pozwoliło później w dużym stopniu na zwycięstwo w bitwie nad Niemnem.
Zwycięska wojna polsko-bolszewicka 1919-1921. Przypominam te daty, byśmy je zapamiętali, przynajmniej początek i koniec. Traktat Ryski, zobowiązania Rosji względem Polski, na pewno wypłacenie odszkodowania, na pewno zwrot dzieł, które zostały zgrabione. Czy to kiedykolwiek się udało?
No tak, ani jedna, ani druga rzecz niestety nie została wypełniona. To rzeczywiście te odszkodowania były dość wysokie, ale strona rosyjska niestety tego nie wypełniła oczywiście. Także jeśli chodzi o zwrot dzieł sztuki zagrabionych. Zresztą to problem nadal jest nierozwiązany w tych relacjach polsko-rosyjskich. I oczywiście kwestia również trzecia, czyli kwestia granicy. Traktat Ryski ustanawiał właśnie tę granicę przedwojenną, przecież to również zostało to złamane przez Sowietów. Początkiem tego był oczywiście układ Ribbentrop-Mołotow, i później ta inwazja sowiecka 17 września 1939 roku. A zatem żadne z tych postanowień nie zostało przez Sowietów dotrzymane.
Kolejny telefon, prosimy bardzo. Halo.
Dzień dobry, Jerzy z Olsztyna się kłania.
Prosimy, panie Jerzy.
Serdecznie pozdrawiam państwa prowadzącego i pana doktora. Bardzo go cenię. I teraz takie pytanie mam. Pierwsze to chodzi o to, że już po bitwie, prawda, jak rosyjscy żołnierze uciekali, to były później zeznania jeńców i to, czy to prawda jest, czy jest zapisane, że oni po prostu widzieli płaszcz Matki Bożej osłaniający polskie wojska. Polacy tego nie widzieli, a znali się przecież jeszcze ten komunista, nie był tak mocno wygłębiony, czyli Matkę Bożą mocno rozpoznawali. I uciekali po prostu w popłochu. I to był też ten jeden z cudów nad Wisłą, tak samo jak są podobno zapiski u Szwedów, że Szwedzi widzieli, jak kule armatnie przelatywały przez klasztor i uderzały w drugiej strony z wojską. I te dokumenty jakoś są nierozpowszechniane, nieudowadniany jest ten właśnie udział, że tak powiem, Matki Bożej w naszej obronie. To wszystko. Dziękuję
bardzo. Matki Bożej łaskawej, która jest u jezuitów. Prosimy, panie doktorze.
Dokładnie tak. Więc były relacje jeńców rosyjskich i to relacje setek, czy też wręcz tysięcy potwierdzonych przez jeńców sowieckich, że widzieli właśnie wizerunek Matki Bożej. To był ten wizerunek właśnie Matki Bożej łaskawej, też patronki przecież Warszawy. Ksiądz jezuita, nieżyjący już Józef Bartnik, między innymi właśnie w sposób taki szczegółowy, wydał zresztą monografię, opisywał właśnie tego typu wydarzenia. I właśnie we wspomnianym obrazie, na wspomnianym obrazie Kossaka właśnie jest ta kwestia, to ukazanie się Matki Najświętszej przedstawiona. To właśnie Matka Boża, właśnie łaskawa, można powiedzieć, obok jest husaria, czyli też jakieś może nawiązanie właśnie tutaj do tej odsieczy Wiedniczej, w ogóle do husarii polskiej. No szkoda, można powiedzieć, że to nie zostało w jakiś sposób udokumentowane, ale oczywiście no, była taka jak nie inna sytuacja. Cóż, były robione relacje, są relacje żołnierzy sowieckich. Natomiast no, czas był taki, jaki był. Ta wojna trwała, nie było czasu na jakieś, prawda, pogłębienie tej kwestii. Ale to rzecz jest oczywiście bardzo ważna i dlatego mówimy cud nad Wisłą. Ja też chcę przypomnieć, że to określenie cud nad Wisłą zostało użyte przez profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanego z Narodową Demokracją, zresztą wybitnego mówcy sejmowego, profesora Stanisława Strońskiego, ale ono zostało sformułowane 14 sierpnia, zatem przed jeszcze, można powiedzieć, tą decydującą fazą Bitwy Warszawskiej, on odwoływał się tutaj do takiego określenia, które użyli Francuzi w zwycięskiej bitwie nad Marną z Niemcami, bo ta bitwa, jedna z dwóch najważniejszych w czasie I wojny światowej, zatrzymała z kolei pochód niemiecki na zachód. I oni nazwali, Francuzi, to cudem nad Marną. I w tym właśnie duchu wypowiadał się Stanisław Stroński z prośbą, jak gdyby w tym swoim artykule, prawda, z błaganiem takim właśnie o ten cud nad Wisłą. Ale ten cud został również wymodlony przez Polaków. Są świadectwa, są relacje, opisy. Rzeczywiście Warszawa była rozmodlona od właśnie tego, co nazywamy Starym Miastem, a właśnie krakowskim przedmieściem, Kościołem Świętego Krzyża i tak dalej. Tłumy ludzi się modliło. To było naprawdę piękne świadectwo. Wspomina chociażby o tym. Wielkie wrażenie wywarło ono na szefie misji francuskiej, Maxime Weygand, który opisywał to, jak to wyglądało. Także no, świadectwo również wielu wybitnych dowódców, na przykład właśnie generała Józefa Hallera, który codziennie o godzinie 7 rano uczestniczył w mszy świętej w kościele Zbawiciela. I to jest oczywiście no, rzecz bardzo, bardzo ważna. A jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem, jeśli mówiłem o tym cudzie nad Wisłą, to w 1873 roku Matka Najświętsza ukazała się Wandzie Malczewskiej i Wanda Malczewska zapisała, że właśnie w dniu 15 sierpnia 1873 roku Matka Boża przekazała właśnie taką wizję, taką obietnicę. Mówiła, że dzień właśnie 15 sierpnia będzie szczególnie w Polsce czczony, że będzie oczywiście ze strony wrogów Polski atak, że jednak Polacy wyjdą z tego, Polska wyjdzie z tego zwycięska, no i obiecała oczywiście pomoc.
Kolejny telefon. Doktor Krzysztof Kawęcki, naszym Państwa gościem. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Benedykta i pana profesora. Dzięki Bogu zdążyłem bo 5 minut temu tylko do domu weszłem.
I kto do nas telefonuje?
Bo na mszy byłem. No właśnie o tym, bo mój, chcę mówić, z Lubelskiego pochodzę, bo mój tatuś w 20 roku, 900 rocznik mój tatuś, w 20 roku z Sowietami walczył, na czele z Piłsudskim. Dwa tygodnie, jak tatuś opowiadał, w piechocie był, 2 tygodnie tylko ćwiczyli i na front. No bo to, no i z kolei to tak nie opowiadał. Brał mnie do Kęczyna, bo na wiosce mieszkali, bośmy wyjechali później na ziemię odzyskane w 48. No i mnie opowiadał o tym, bo ja lubiał słuchać i to całą tą historię, to mówi tak, że od razu nie było, nie, że zwycięstwo od razu było. Front był przerwany, a Sowieci, mówi, głowy ścinali, to tatusia zaczął się modlić, Matko Boża, mówi, ratuj, nie. I jako się zabrali kilku do a człowiekowi jak głowę ścieli Sowieto, mówi, leciał, mówi, synku, tak jak mówi, dla kogutka, czy mówi, dla kury, mówi, na pieńku, mówi, głowę, to jeszcze skakał człowiek kilka kroków, uleciał i się przewracał. I zaczął się modlić, Matko Boża, mówi, ratuj. No i później uciekał, to był ranny, nie wie, czy od swoich, czy coś. No i walczy, no i jednak później cud nas zwyciężyli. A ja chcę dodać, że ja w ślady za tatusia poszedłem, od 80, prawie 40 lat z komuną walczyłem i nadal z czerwoną zarazą i tęczowo walczę i podpisy zbieram, bo 2 razy byłem zwolniony, ale nie, bo krzyż w 81 powiesiłem w naszej szkole fromborskiej, nie, ale nie żałuję, dzieci 6 mam, wychowałem tak jak trzeba, głosują tak jak ja, córka nawet była w Medjugorje, moja najstarsza córka, bardzo
dziękujemy panie Piotrze za te osobiste taką rodzinną historię, potwierdzającą to, że rzeczywiście bardzo młodzi ludzie wzięli udział w tej wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921. Wiadomą rzeczą jest, że Polska wtedy była wielonarodowościowa, wielokulturowa. Przecież nasza państwowość dopiero co się odradzała. Jak do tej wojny, czy do tych działań Polski, Polaków ustosunkowywały się, pierwsza część pytania, ustosunkowywały się mniejszości narodowe, a druga, no wiadomo, że już wtedy działała Komunistyczna Partia Polski i postawa tej partii względem działań Piłsudskiego, a z drugiej strony względem zapędów bolszewickich.
Komuniści to była agentura sowiecka, to była ekspozytura Kominternu, Międzynarodówki Komunistycznej i cały czas po prostu służyli interesowi sowieckiemu. Stąd też KPP, komuniści formowali tak zwane oddziały ochotnicze komunistów, którzy walczyli po stronie właśnie Armii Czerwonej. Zresztą KPP na początku jeszcze lat 20., jeszcze już później po wojnie, w 23 roku na przykład na swoim zjeździe, opowiadała się tak naprawdę za, można powiedzieć, rozbiorem Polski, oddaniem na przykład niektórych części ziem zachodnich Niemcom, tam ciągle liczyli na jakąś rewolucję bolszewicką. Także to była oczywiście postawa agentury, postawa wroga Polsce, ale na szczęście no, to znaczenie KPP było po prostu zupełnie marginalne, można powiedzieć. To nie odgrywali żadnej roli politycznej w Polsce, stąd też ich negatywne oddziaływanie nie uwidoczniło się aż tak bardzo. Natomiast później oczywiście ta propaganda również PRL-owska poszła w zasadzie, można powiedzieć, tropem tych działań KPP, uznając ich działania jako, tłumaczono ich, prawda, w różnym stopniu jako działania skierowane przeciwko rzekomym imperialistycznym zapędom państwa polskiego. No niestety KPP w dużym stopniu była tworem mniejszości narodowej, przede wszystkim mniejszości żydowskiej. Są bardzo liczne relacje właśnie znacznej części ludności żydowskiej, bo też nie można powiedzieć, że wszystkich, prawda, ale znacznej części, znaczącej, przeważającej części ludności żydowskiej, przeważnie tej, no, tych biedniejszych warstw, które no, przysłowiowym właściwie chlebem i solą witały Armię Czerwoną, ale to później powtarzano to 17 września, we wrześniu 1939 roku. I ten stosunek mniejszości żydowskiej do ludności polskiej był po prostu wrogi. Jest wiele relacji, które pokazują po prostu działania tutaj właśnie wymierzone w Polaków, często w sąsiadów, prawda, w ludzi i tak dalej. I w dużym stopniu właśnie te zbrodnie Armii Czerwonej też wynikały z tego typu, powiedziałbym, takiego klimatu, które te mniejszości tworzyły. Natomiast jeśli chodzi o Ukraińców, to się jak gdyby państwo, oczywiście Ukraińcy byli największą mniejszością narodową w II Rzeczpospolitej, około 14%, ale dopiero to państwo kształtowało, więc w dużym stopniu oni mieli nadzieję jak na powstanie niepodległej Ukrainy i jak mówiliśmy, część, oczywiście niewielka część, zaangażowała się po stronie właśnie Semena Petlury w tej wyprawie kijowskiej. Natomiast niestety tutaj raczej dobrych przykładów ze strony generalnie mniejszości narodowych w tej wojnie polsko-bolszewickiej nie mieliśmy.
Kolejny telefon. Dziękuję, pan doktor Krzysztof Kawęcki. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziękuję.
Teraz i zawsze.
Witam księdza prowadzącego i pana profesora. Chciałem powiedzieć, że nasz bohaterski ksiądz, który na obrazach jest przedstawiony z krzyżem, to uczył w Liceum Komunikacyjnym w Warszawie na ulicy Chmielnej 88. I on był patriotą i pociągnął całą prawie szkołę uczniów tam do walki z bolszewikami. I to z tej szkoły bardzo dużo uczniów brało udział w tym. No i słyszałem w latach 70., bo chodziłem do tej szkoły i my na marynarkach zaczęliśmy sobie przypinać oporniki, a potem takie miecze robiliśmy ze szpilek różnokolorowych. Na znak tego, że solidaryzujemy się z księdzem Skorupko.
Dziękujemy. Pan Jerzy z Kielc.
No, bardzo dobrze, że pan Jerzy przypomniał tę piękną postać księdza Ignacego Skorupki, który zginął na polu walki, można powiedzieć. Zresztą oczywiście trafił tam za zgodą władz kościelnych, kardynała Krakowskiego Aleksandra. Przede wszystkim pełnił posługę duszpasterską. Ale zawsze, prawda, był, można powiedzieć, na tej pierwszej linii frontu. I rzeczywiście ta śmierć, jak twierdzą niektórzy, była przełomem pewnym. Na pewno miała duży wpływ na właśnie tą postawę, szczególnie tych młodych ludzi, jak pan wspomniał, bo rzeczywiście oni byli bardzo związani z księdzem, skoro już sam był młodym człowiekiem. Są też relacje, porucznik Słowikowski, który był jednym z dowódców tej ofensywy w tym czasie, opisuje wyraźnie, mówi, jak, że ksiądz właśnie Ignacy Skorupka, że tak powiem, został trafiony kulą, będąc jak gdyby więcej, podrywając jak gdyby chwili, może nawet załamania jednego z dowódców żołnierzy do walki z krzyżem, rzeczywiście z krzyżem w ręku, ze stułą na szyi i tak został zresztą odnaleziony. No niestety już bez butów, bez sutanny, bez innych rzeczy, że tak powiem, związanych z ubraniem, ponieważ to Sowieci po prostu jeszcze zdążyli po prostu to ukraść, można powiedzieć. Natomiast pogrzeb księdza Skorupki w Warszawie 17 sierpnia to był wielką też taką manifestacją patriotyzmu. To jest piękna rzeczywiście postać, która jest w dużym stopniu symbolem tej bitwy warszawskiej.
Panie doktorze, rozmawiamy o zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej w przededniu, można powiedzieć, setnej rocznicy zwycięskiej bitwy warszawskiej. I nie sposób na zakończenie naszego spotkania nie zapytać o coś, co teraz w jakimś wymiarze w Polsce, w naszej ojczyźnie wielu kole w oczy, a mianowicie rola Kościoła, rola duchowieństwa w tym zwycięstwie, w kształtowaniu Polski niepodległej. Padało już tutaj wiele zdań odnośnie tego, czy to był cud Matki Bożej, czy to był cud armii i ich generałów i dowódców. A może na zakończenie poprosilibyśmy o taką refleksję, jakim narodem byliśmy wtedy w 1918, 19, 20, 21, jeżeli chodzi o zjednoczenie narodu, solidarność narodu, o taką jedność narodową, czy rzeczywiście Bóg, honor, ojczyzna to było coś, co nas wyrażało, coś, co nas kształtowało, jeżeli tak, to czy Kościół był piętnowany za to, że mobilizuje Polaków do ukochania swojej ojczyzny, swojego języka, swojej kultury, do nie pójścia na układy z obcymi mocarstwami. I taką refleksję na zakończenie poprosiłbym.
To było, że tak powiem, rzeczą zupełnie naturalną, że księża są po prostu z narodem, w tym przypadku również z wojskiem. Wojskiem, które, jak mówiliśmy, w dużym stopniu również kształtowali ochotnicy, ludzie młodzi, gimnazjaliści wówczas, ludzie mający 17, 18 lat. I to było zupełnie coś naturalnego. Także ta posługa pasterska, również właśnie ze strony księży, kapelanów, bo powstaje, można powiedzieć, właśnie ta posługa właśnie kapelanów wojskowych wówczas tworzy się, była również ogromna. I są tutaj oczywiście też relacje, wspomnienia ogromnej wdzięczności. Ja myślę, proszę ojca, że bez tej posługi, tej duszpasterskiej posługi kapelanów, bez też również tej postawy księży odprawiających msze święte, podtrzymujących tego ducha narodowego, można powiedzieć, w tych kościołach warszawskich, tego zwycięstwa by nie było. To zwycięstwo było rezultatem właśnie tego ducha, prawdziwego ducha dziejów Polski, które kształtował katolicyzm. I to była rzecz zupełnie naturalna. Nie można było sobie wyobrazić sytuacji, że wówczas księży by nie było. To by było wtedy oczywiście wielkie, wielkie rozczarowanie, wielkie zaniechanie. Zresztą zupełnie teoretyczne, bo mówię, to zaangażowanie było wielkie. Także w tym kontekście ci, którzy w tej chwili w sposób tak brutalny zwalczają w ogóle obecność Kościoła, czy osobiście to zwalczają księży po prostu, obecność Kościoła w życiu publicznym, to po prostu mogliby, że tak powiem sobie, jednak powrócić pamięcią do tych historycznych wydarzeń i może wyciągnąć pewne refleksje, ale wydaje mi się, że ci ludzie są jednak po drugiej stronie, tej złej stronie mocy i nie wiem, tu chyba też tylko potrzebny jest cud Boże, żeby po prostu niektórzy otrzeźwieli na umyśle.
18 lat po zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej, po zakończonym traktacie ryskim, Stalin i Hitler podają sobie dłonie. Hitler przede wszystkim, by wyniszczyć Żydów, w drugiej kolejności księży katolickich. Stalin również walczy z wszelkim rodzajem duchowieństwa, nie tylko katolickiego, ale również prawosławnego. I tutaj pytanie, skoro jesteśmy przy zwycięskiej bitwie polsko-bolszewickiej. Czy Stalin podał sobie rękę z Hitlerem dlatego, że przegrał wojnę, została przegrana wojna polsko-bolszewicka?
Myślę, że w dużym stopniu tak, ale od samego początku oni dążyli do zburzenia ładu wersalskiego. Porozumienie rosyjsko